Sportowe Życie.
Partnerem programu Sportowe Życie jest Powiat Poznański.
Dzisiaj w świątecznym radiowym magazynie o sporcie i rekreacji wita Krzysztof Ratajczak. Ten szczególny dzień, 11 listopada, obchodzony jest również na sportowo. Dominują oczywiście biegi. Ten największy w regionie trwa już kilkanaście minut. To pierwszy poznański bieg niepodległości na 10 kilometrów. Na biegaczy czekają specjalne historyczne medale, ale o tym już w naszej rozmowie.
Partnerem programu Sportowe Życie jest Powiat Poznański.
Niesamowity pakiet startowy pierwszego poznańskiego biegu niepodległości, bo nie dość, że to już tradycja rogal, ale także fasolka i ten piękny medal w nietypowej formie miecza. Twórca tego medalu, pan Damian Drążkiewicz. Skąd ten pomysł?
Pomysł? No przede wszystkim narodził się po to, żeby dać ludziom oręż do ręki, żeby walczyli o niepodległość, dalej ją podtrzymywali, walczyli ze swoimi słabościami, walczyli o wynik w tym biegu, w każdym kolejnym biegu i jednocześnie, żeby stał się pamiątką. Pamiątką z tego pierwszego, wyjątkowego poznańskiego biegu niepodległości. Dlatego chcieliśmy, żeby to było naprawdę coś cudownego. Zresztą na jednym z portali społecznościowych ludzie ocenili bardzo wysoko ten medal, co jest naprawdę dla nas bardzo miłe.
W telewizji można zobaczyć, ale w radiu nie. Niech pan dwa słowa powie, jak on wygląda, ten medal.
Miecz jest smukły, ma 20 centymetrów. Jak to ktoś tam napisał, przypomina troszeczkę nożyk do otwierania listów. I powiem szczerze, że nawet przyjąłem za taką dobrą oznakę, że być może ktoś będzie miał go na biurku i będzie mu to przypominać zawsze, otwierając listy, że zdobył, że biegł u nas i tak dalej. No bieg jest z orzełkiem z 1918 roku, na rewersie jest herb Poznania, głownia jest ozdobiona taką symboliczną jakby sznurem z datą 11 listopada 2016. Jest srebrny, z czerwoną taśmą, z logo biegu.
W Poznaniu już biegają, a w Luboniu inny bieg niepodległości wystartuje punktualnie o godzinie 11.11. Posłuchajmy dyrektora tej imprezy, Adama Chudzickiego.
Startujemy z ulicy Wojska Polskiego, finiszujemy na ulicy Westerplatte. Cała baza logistyczna mieści się na hali Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Trasa 10-kilometrowa, zmienna, trochę z górki, trochę pod górkę. Także trasa jak najbardziej ciekawa, przebiegająca przez całe miasto Luboń. Najpierw mała pętla 3-kilometrowa, możemy minąć kibiców, rodziny, które przyjechały na bieg nas dopingować, potem duża 7-kilometrowa przez całe miasto. Zwycięzca biegu wygrywa 1000 zł, zwycięzczyni tak samo, oraz za rekord trasy premia 200 zł tylko dla zwycięzcy, który go ustanowi.
Biegacze na pewno mogą liczyć na doping kibiców, ale w naszym magazynie teraz o tym złym dopingu. Czy kuszą się na niedozwolone środki także sportowcy amatorzy? Odpowiada profesor Jerzy Smorawiński, przewodniczący Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
No tak, niestety też stosują doping. My co prawda mamy stosunkowo ograniczone możliwości badania, dlatego że my mamy pewien limit próbek do wykonania i kierujemy się przede wszystkim na sport, nazwijmy, zawodniczy. Natomiast to, co się udało zrobić, to łącznie z mistrzostwami weteranów, czy tak zwanych mastersów, jak i masowymi imprezami, niestety nawet jeśli wykonujemy tam 5-10 próbek, okazuje się, że także i tam są przypadki pozytywne.
To jest kwestia, powiem wprost, głupoty?
No tak, to jest głupota, ale z drugiej strony to jest nieprawidłowa determinacja, oczywiście fałszywie pojęta ze strony, powiedziałbym, także i mastersów, ale także i tak zwanych amatorów, sportowców, gdzie w wielu przypadkach ten sport amatorski tak zwany, on dawno już przekroczył granicę amatorstwa i stał się taką rekreacją zawodową, czy właściwie taką samą eksploatacją organizmu, jaką doznają zawodnicy w czasie dużych imprez sportowych.
Jak zwykle w audycji Sportowe Życie prezentujemy także tajemnice mniej znanych dyscyplin sportu. Dzisiaj opowiada trener Dariusz Ciszak, jeden z organizatorów cyklu Enea Liga Mini Siatkówki.
Mini siatkówka to jest wstęp do seniorskiej siatkówki. Bardzo mądrze rozpisane w klasach 4, 5, 6. System gry, wysokość siatki, ciężar piłki dostosowana do wieku dzieci, co ułatwia na początku ich przygodę z siatkówką. Oczywiście dużo zabawy, to wszystko zachęca dzieci ku temu, żeby tą siatkówkę rozpocząć i się bawić z nami.
A jeśli chodzi o rywalizację w mini siatkówce, to rozgrywacie w jakiej liczebności po każdej ze stron boiska?
W zależności od kategorii wiekowej. W klasach 4 są to dwójki, w klasach 5 są to trójki, w klasach 6 są to czwórki siatkarskie. I wysokość siatki też się zmienia. W klasach 4 siatka jest na tej samej wysokości, jest to 2 metry, zarówno dla chłopców i dziewcząt. 2,15 to jest w trójkach, Siatka już w klasach szóstych względu rozwoju dzieci dla dziewcząt jest to 2,15, dla chłopców jest to 2,24.
A jeśli chodzi o boiska, bo takie standardowe wymiary tego profesjonalnego boiska to 18 metrów na 9. Jak to wygląda w przypadku mini siatkówki?
W klasach czwartych jest to 10 metrów 4,5 szerokie, w klasach piątych jest to 14 metrów długości boiska 4,5 szerokie, w klasach szóstych jest to 14 metrów długość i 7 metrów szerokość.
Ale piłki już są takie, jak grają profesjonalne siatkarki, siatkarze.
No jeszcze nie do końca, z tego względu, że klasy czwarte i piąte grają piłką o rozmiar 4, jest to mniejsza piłka obwodu i ciężarem. Piłki są teraz świetne, bo są piłki skórzane, profesjonalne, gdzie łagodzą ból odbicia na początkowej części przygody z siatkówką dla dzieci. A w klasach szóstych, tak jak już tutaj pan wspomniał, jest to piłka już pełnowymiarowa, rozmiar 5.
Tyle o mini siatkówce, ale pozostajemy przy grach zespołowych i proponujemy teraz rozmowę o koszykówce, także dla tych najmłodszych. Oglądając te mecze pierwszoligowych koszykarzy Biofarmu Basketu Poznań, z tyłu głowy mamy jednak także, że jest to akurat klub, który stawia także znakomicie na szkolenie młodzieży i to nie tylko w samej stolicy Wielkopolskiej, ale także w powiecie poznańskim, w różnych ośrodkach. Menedżer klubu Bartłomiej Tomaszewski, bo rzeczywiście tak jest. Byliście kiedyś mocno związani i wciąż jesteście Suchym Lasem. To jest taki główny ośrodek szkolenia młodzieży?
Tak, poza Poznaniem myślę, że Suchy Las jest takim wiodącym z tych podpoznańskich naszych ośrodków. W Suchym Lesie występuje nasz zespół drugoligowy, złożony z rezerw chłopców najmłodszych, tych, którzy aplikują do tego, żeby grać w pierwszej lidze, ale jeszcze się do końca nie nadają, po to, żeby tam się ogrywać, po to, żeby tam zdobywać doświadczenie. Mamy tam bardzo szeroko rozwinięte grupy młodzieżowe, tam jest ponad 100 chłopców i dziewczynek również, bo Ilona Mądra prowadzi również grupy dziewczęce. Poza tym jest Kurnik, poza tym jest Dąbrówka, jest Skórzewo, Golęczewo, silne ośrodki. Także no, staramy się, aby ta koszykówka na poziomie najniższym, dziecięco-młodzieżowym, animacji koszykarskiej była obecna jak najbliżej domu, jak najbliżej, bo to co nam się wydaje istotne, tak? Żeby rodzic niekoniecznie musiał o 19 czy o 17 biec na drugi koniec Poznania czy jeszcze dalej, tylko żeby miało dziecko możliwość trenowania w jak najbliżej domu.
Jak inspirujecie tych, którzy tą młodzieżą się muszą zająć? To współpraca ze szkołami?
Tak, opieramy się o szkoły, również o klasy sportowe, natomiast w wielu przypadkach nasi trenerzy związani lokalnie gdzieś właśnie ze Skórzewem czy z Suchym Lasem próbują animować, zachęcać, od tego rozpoczynamy, od takich zajęć raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu po to, żeby już na poziomie mini koszykówki tego było troszeczkę więcej i troszkę profesjonalizować, także nie zgadzam się z faktem, że dzieci, młodzież w tej chwili nie garnie się do sportu. My nie mamy problemów z frekwencją. Nasz projekt rośnie. Robimy to od 3 lat. Tych dzieci jest coraz więcej. Musi być fajny trener, uśmiechnięty trener. Muszą być ciekawe zajęcia, musi być fajna baza. Myślę, że tędy droga.
Nieważne, czy to będzie koszykówka, siatkówka, futbol, bieganie czy inny sport, my nieustannie zachęcamy do aktywnego wypoczynku, także ten długi listopadowy weekend. A ja, Krzysztof Ratajczak, mówię już do usłyszenia.
Sportowe życie. Partnerem programu Sportowe życie jest Powiat Poznański.